Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś nasze oczy skierujemy w kierunku Bałkanów i Turcji także, gdzie no, te ostatnie tygodnie obfitowały w wydarzenia przyciągające uwagę opinii publicznej w Europie, no, ale właściwie i na całym świecie. Zaczynamy od Bałkanów i od Kosowa. W połowie lutego odbyły się tam wybory parlamentarne. Wybory, których zwycięzcą okazał się opozycyjny ruch Samostanowienie. Dziś o tamtych wyborach i ich konsekwencjach porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I zacznę od pytania, które nawiązuje do pańskiego komentarza w tej sprawie dostępnego na stronie Instytutu Europy Środkowej. Co oznacza wynik tych wyborów? Czy to sukces demokracji, czy kolejna odsłona wewnętrznego kryzysu politycznego w Kosowie?
To niewątpliwie jest dobre pytanie, ponieważ dla większości kosowskich Albańczyków jest to oczywiście sukces demokracji, sukces zmiany partii, które rządziły w Kosowie w zasadzie 20 lat od zakończenia wojny w ramach systemu, który był kierowany przez ONZ w ramach UNMIK i także po ogłoszeniu niepodległości po 2008 roku.
Komentatorzy podkreślają, że to były wybory, które kończą erę wpływu polityków wywodzących się z Armii Wyzwolenia Kosowa.
To niewątpliwie jest jeszcze szerszy kontekst tych wyborów. On dotyczy także pewnej zmiany generacyjnej wśród elektoratu kosowskiego. To jest oczywiście fakt, że ci politycy, którzy rządzili przez 20 lat, tak mówiąc symbolicznie, to są dwie partie. Demokratyczna Partia Kosowa, PDK, której wieloletnim szefem był prezydent Kosowa Hashim Thaçi, ale nie tylko, bo ze środowisk partyzanckich wywodzili się też inni przywódcy tej partii. Więc mówimy o takiej partii, która wywodzi się z UCK, z Armii Wyzwolenia Kosowa, która rzeczywiście według niektórych komentatorów przez te 20 lat była główną partią sprawującą władzę w Kosowie. Drugą partią o podobnych wpływach jest Demokratyczna Liga Kosowa, LDK. Tutaj szefem tej partii jest Isa Mustafa i te ostatnie wybory są jego klęską w zasadzie przywództwa. Jest to polityk, który od 30 lat jest na scenie politycznej Kosowa i był w LDK w latach 90., gdzie był jednym z ministrów rządu emigracyjnego Kosowa, więc niewątpliwie jest to jakaś zmiana generacyjna. Z jednej strony politycy, którzy odgrywali pierwszoplanową rolę na scenie politycznej Kosowa, faktycznie z jednej strony przegrali, z drugiej strony w tym sensie wyborcy uznali, że ich czas rządów minął, że jest czas na zmiany na scenie politycznej, odblokowanie tego podziału, który przez 20 lat nadawał dynamikę funkcjonowania tej sceny kosowskiej. Pamiętajmy także, że o tym odsunięciu tych polityków zdecydował także faktycznie fakt, że Hashim Thaçi, Kadri Veseli, przywódca PDK i kilku jeszcze innych byłych partyzantów zostało poddanych procesowi, który się toczy w Hadze, dotyczący zbrodni wojennych.
I w związku z tym procesem i w związku z tym oskarżeniem Hashim Thaçi on ogłosił w listopadzie, że ustępuje ze stanowiska.
Dokładnie. Prezydent Hashim Thaçi ustąpił ze stanowiska, co w zasadzie rozpoczęło kryzys instytucjonalny w Kosowie, bo ta decyzja oznaczała, że w Kosowie mogą się odbyć przedterminowe wybory, jeżeli w ciągu pół roku ten poprzedni parlament nie wybrałby nowego prezydenta. Tu przypomnijmy, że w Kosowie parlament wybiera prezydenta, co jest zawsze elementem sporów i rozgrywek politycznych i grozi kolejnymi wyborami przedterminowymi.
Kosowo ma ogromne doświadczenie, bo w ciągu 13 lat od ogłoszenia tej niepodległości, tych wyborów parlamentarnych odbywały się one 5 razy i za każdym razem to były wybory przedterminowe właśnie.
To jest oczywiście prawda. To pokazuje z jednej strony niestabilność tego systemu politycznego. Pokazuje te przewlekłe, konsekwentne spory między partiami politycznymi, które niestety są bezproduktywne. To w zasadzie partie wykorzystują elementy systemu decyzyjnego, które pozwala im na blokowanie procesu decyzyjnego. Wspierają się po prostu w sposób głęboko upolityczniony. Z punktu widzenia większości mieszkańców Kosowa bezproduktywny. Kosowscy Albańczycy często wskazują, że te elity są oderwane od oczekiwań zwykłych obywateli, że one po prostu przez te 20 lat po prostu zajmowały się własnymi sprawami i że przyszedł wreszcie czas na zmianę. Chciałbym jeszcze podkreślić, że to są nowe pokolenia wyborców, które głosują głosowały. Kosowo jest to państwo, które jest najmłodszym państwem w Europie. Więc to,
właśnie ponad 40% obywateli Kosowa to są ludzie poniżej 24 roku życia.
Tak, i te pokolenia, które dorastały już po wojnie, pewnie niewielka część wyborców, która w ogóle urodziła się po wojnie, ale te pokolenia myślą już inaczej. One, jeśli pamiętają kwestie wojny o niepodległość, kwestie władzy Serbii w Kosowie, to nie jest dzisiaj dla nich najważniejszy punkt odniesienia w ich wyborach politycznych, bo trzeba wyraźnie podkreślić, większość Albańczyków bardzo szanuje dokonania bohaterów wojny o niepodległość Kosowa, tak oni to definiują. Oczywiście Serbia ma inne zdania, ale to jest inny temat. Więc oni bardzo szanują te dokonania, ale jednocześnie uważają, że czas na scenie politycznej tych poprzednich generacji polityków po prostu się skończył, że czas jest na bardziej kompetentne elity, które w sensie merytorycznym uruchomią rozwój ekonomiczny państwa. Bo mówiąc wielkim skrótem, to były wybory na temat przede wszystkim zmiany ekonomicznej, a nie na temat stosunków z Serbią. Więc te nowe generacje po prostu mają inne motywacje przy urnie wyborczej i chcą po prostu realnych zmian, których oczekują. Jeśli można jeszcze jedno zdanie.
Tak.
Kosowcy Albańczycy często mają kontakty z Zachodem, wyjeżdżają na Zachód, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do państw Europy Zachodniej i po prostu widzą różnicę między tym modelem demokracji, który może działać w praktyce, a tym, który w ocenie wielu z nich po prostu w Kosowie się no, nie sprawdzał. I stąd te wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje, że partia Wydwendosje będzie potrafiła coś realnie zmienić.
Co w takim razie było tym źródłem sukcesu tego ugrupowania?
Niewątpliwie jest to ruch, który sam z siebie się zmienił, bo to był ruch społecznego protestu, ale dość radykalny. Postrzegany był początkowo jako taka partia antysystemowa, agresywna, anarchistyczna. Ta agresywna forma tego ruchu z jednej strony odstraszała kosowskich Albańczyków od popierania, ale ten ruch też ewoluował. Z takiego ruchu agresywnego, powiedzmy protestu, zmienił się w moim przekonaniu w partię liberalnej, lewicowej, miejskiej inteligencji. Ta baza społeczna ruchu się poszerzyła. Z jednej strony dlatego, że w moim przekonaniu po prostu ten radykalizm, on pozostał, ale wydaje mi się, że jednak został ograniczony. Z drugiej strony ta blokada systemu politycznego Kosowa, ta stagnacja na kosowskiej scenie politycznej, że rząd tworzy albo PDK, albo LDK, szereg uświadomionych przez obywateli Kosowa i obiektywnych problemów tej państwowości dotyczącej właśnie wspomnianej stagnacji, ale także korupcji wszechogarniającej, niskiego standardu życia, poczucia wśród obywateli Kosowa, że elity są oderwane od zwykłych obywateli. To miało znaczenie na pewno, ponieważ Albin Kurti, który w swoich dość radykalnych często wypowiedziach, czasem kontrowersyjnych wypowiedziach, prezentował oczywiście radykalną krytykę tej sytuacji w Kosowie, wskazywał na potrzebę zmiany, reformy państwa, odsunięcia od władzy skorumpowanych polityków, do których się cały czas odwoływał, krytykując ich że to są po prostu źli liderzy polityczni w Kosowie. Więc Albin Kurti łączył w swoich wypowiedziach nurt jednocześnie odwołania do nowoczesnej demokracji, twierdząc, że ta demokracja w Kosowie po prostu została zawłaszczona przez te partie sprawujące władzę. Z drugiej strony, szczególnie w kwestiach ekonomicznych, odwoływał się jednak do idei takich lewicowych i jednocześnie nacjonalistycznych. To jest takie dość ciekawe połączenie, natomiast on był takim trybunem ludowym, który mówił, podkreślam, mówił naprawdę z przekonaniem o potrzebie reformy państwa i wydaje mi się, że to po prostu trafiło. W pewnym momencie trafiło to do obywateli Kosowa, że jeżeli nikt wcześniej nie mógł tej zmiany zagwarantować, może zrobi to Wydwendosje. Pamiętajmy też, że na tą partię głosowali ludzie wykształceni, ludzie młodzi, sporo studentów. W jakiś sposób stała się to partia modna, partia, jak powiedziałem, liberalnej, miejskiej inteligencji, która widzi wady tego systemu politycznego i chce zmiany. W dużym stopniu także przyczyniło się do tego stanowisko innych partii, a konkretnie LDK, które w marcu 2020 roku w wyniku sporów, bo powstał wtedy pierwszy rząd Albina Kurtiego, LDK Wydwendosje, w wyniku sporów w koalicji ten rząd upadł, natomiast sporo obywateli Kosowa uważało, że rząd Wedwendosje LDK upadł w momencie wybuchu pandemii, co zostało bardzo źle ocenione, że jest to kolejny przejaw nieodpowiedzialności albańskiej klasy politycznej, kosowskiej klasy politycznej, która nawet w sytuacji pandemii nie potrafi powstrzymać się od tych sporów politycznych. No i ta negatywna ocena upadku rządu została skierowana w stronę LDK, partii, która przejęła władzę przez kolejne miesiące. Premierem został Abdullah Hoti. No ale wynik wyborczy tej partii, największa w historii porażka LDK, sugeruje, że jednak obywatele negatywnie ocenili to obalenie rządu Kurtiego sprzed roku.
Teraz sytuacja jest taka, że po tym zwycięstwie Wedwendosje ma, zdaje się, 58 przedstawicieli, czy ma mieć w parlamencie, to tym 120-osobowym. Co będzie teraz największym wyzwaniem? No oczywiście logiczna wydaje się kwestia gospodarki, która jest w fatalnym oczywiście stanie, zresztą jeden z najbiedniejszych, jeśli nie najbiedniejszy kraj europejski. Sprawy gospodarcze, sprawy pandemii, korupcja wspomniana przez pana profesora, reforma wymiaru sprawiedliwości. Co wśród tych najważniejszych wyzwań? No i pewnie rozumiem wybór nowego prezydenta, bo to też niezwykłe wyzwanie przed tą partią.
Tak, oczywiście jest to w moim przekonaniu gorzki sukces tego zwycięstwa, bo Wedwendosje wygrało wybory tak naprawdę w jednym z najgorszych momentów, kiedy te wybory partia może wygrać. To państwo ma oczywiście, tak jak wszystkie państwa, problem pandemii koronawirusa. Sytuacja ekonomiczna jest bardzo zła. Nie ma też wszystkich instytucji, o których pan redaktor powiedział, bo faktycznie jest pełniący obowiązki prezydenta, przewodniczący zgromadzenia, czyli parlamentu Kosowa. Jest to pani Josa Osmani, ona dzisiaj łączy tę funkcję. Po ustąpieniu prezydenta Hashima Tachi ona po prostu łączy tę funkcję, ale może tę funkcję sprawować maksymalnie do początku maja. I do tego okresu nowy parlament Kosowa, czyli zgromadzenie, powinno wybrać nowego prezydenta. Jest to rozwiązanie ustrojowe, które w moim przekonaniu jest problemem dla nowego rządu i to pierwszym i priorytetowym, ponieważ jeśli chodzi o stworzenie nowego rządu, to pewnie nie będzie problem, bo rzeczywiście Wedwendosje razem z politykami, którzy wejdą do parlamentu z listy Wiosy Osmani, bo pamiętajmy, że ten tandem Kurti Osmani to jest dwójka młodych polityków, którzy stają się siłą napędową na scenie politycznej Kosowa. To są politycy, którzy w średnim wieku, którzy wygrali te wybory zdecydowanie. Więc taka koalicja powstanie i jeżeli jeszcze dodać do tego posłów mniejszości nieserbskich, o czym Albin Kurti mówi, no to ta większość, jeśli chodzi o powstanie rządu, powinna zostać spełniona. No problemem jest właśnie wybór prezydenta, który w mojej ocenie dokonany zostanie w marcu, gdzieś, bo tak to też jest sugerowane przez kosowskich polityków, więc to już jest zaraz, bo parlament wybiera prezydenta w trzech turach głosowania. W pierwszej za kandydaturą na stanowisko prezydenta powinno zagłosować 80 posłów, w drugiej też 80, a w trzeciej tylko 61, więc tutaj jest troszeczkę obniżona ta wielkość.
Natomiast no tutaj może się okazać, że ta mniejszość serbska właśnie może być tym rozstrzygającym czynnikiem. Mniejszość, która zdaje się z 10 mandatami dysponuje w tym parlamencie.
Lista serbska oczywiście zawsze mówi, że decyduje o wielu rzeczach, ale w istocie jest to partia, której obecność w Kosowie jest ważna w sensie ustrojowym, czasem jest bardzo ważna, jeśli rząd jest słaby i tak jak w przypadku, mówię słaby w tym sensie, że rzeczywiście obecność nie do końca w koalicji, bo pewnie Serbowie z listy serbskiej by powiedzieli, że oni nie są w koalicji, ale są w rządzie, dlatego że to wynika z konstytucji, no ale w tym rządzie są jednak, jak rząd Ramusza Haradinaja, który był rządem, który upadł w 19 roku, ale no, był rządem słabym, który, jak niektórzy mówili, właśnie zależał od tej poparcie listy serbskiej, czego właśnie Albin Kurti chce uniknąć, chce i ma na to dużą szansę, że stworzy stabilną większość. W Kosowie to oznacza 61 głosów, przynajmniej, lepiej więcej oczywiście, żeby nie być zależnym od poparcia tej listy serbskiej, więc Wpływ listy serbskiej jest różny. Lista serbska niewątpliwie będzie w nowym rządzie Kosowa, ponieważ, tak jak powiedziałem, wynika to z konstytucji Kosowa, ale jest to partia, która dość będzie głosowała na zasadzie, jeśli pasuje dana decyzja stanowisku władz w Belgradzie, będzie ją popierać, jeśli nie będzie pasowała, będzie się jej sprzeciwiać. Więc to nie jest tak, że ona będzie z zasady blokować wszystko. Absolutnie nie. Pamiętajmy, że lista serbska jest to, jak niektórzy mówią, długie ramię Belgradu w Prisztinie. Jest to partia, która no, zdecydowanie, jak władze Serbii podkreślają, że to jest jedyna serbska partia w Kosowie posiadająca poparcie Belgradu. To jest taka wojna serbsko-serbska w Kosowie, o której pewnie nie mamy czasu porozmawiać, ale ona też pokazuje specyfikę listy serbskiej. Natomiast, więc wydaje mi się, że będzie to partia, która tak jak powiedziałem, będzie raczej konstruktywne stanowisko prezentować. Pamiętajmy też, że ta partia nie chciała przyczynić się do obalenia rządu Abdullaha Hotiego. Prezydentowi Vučićowi nie zależało, żeby upadł rząd Hotiego, więc tam w tamtym roku były próby uchwalenia wotum nieufności. Lista serbska nie popierała takiego wotum, więc to jest przykład, że ta partia może także konstruktywną rolę odgrywać.
To jeszcze do tych wyzwań.
Tu pewnie jeszcze wiele wątków.
Tak jest. To jeszcze do tych wyzwań jeszcze bym dorzucił. No właśnie w kontekście tych relacji z Serbią, właśnie rozmowy z Serbią, które no właściwie chyba teraz osiągnęły jakiś moment takiej stagnacji, o ile się nie mylę.
Tak, rozmowy, dialog między Serbią a Kosowem w różnych odsłonach prowadzono od 2011 roku, który doprowadził do podpisania kilkudziesięciu porozumień. Faktycznie został wznowiony w połowie 2020 roku, co uznano za sukces. Natomiast ten dialog się toczył dalej, bez jakichś wielkich przełomowych rozstrzygnięć. Pytaniem jest oczywiście, jak nowy premier do tego podejdzie. Niewątpliwie premier Albin Kurti, przyszły premier Kosowa, absolutnie nie był zwolennikiem dialogu, wręcz bardzo radykalnie parę lat temu wzywał do zakończenia dialogu, twierdząc, że dialog nie służy interesom Kosowa. Ale jako premier faktycznie będzie musiał złagodzić stanowisko. Unia Europejska, Stany Zjednoczone podkreślają konieczność kontynuacji dialogu i tutaj dialog na pewno będzie kontynuowany. Jeśli chodzi o stanowisko Kurtiego, dialog absolutnie nie był, nie jest dla niego priorytetem. Kurti prezentuje takie stanowisko wycofane, że trzeba przejrzeć to wszystkie umowy, ocenić, co jest korzystne, co jest niekorzystne. I więc dialog nie jest priorytetem. Dla niego priorytetem są reformy wewnętrzne, wzmocnienie państwa, poprawa sytuacji ekonomicznej. Wybór Kurtiego oznacza, że po prostu nie można oczekiwać w negocjacjach z Serbią jakiegoś przełomu w perspektywie najbliższych miesięcy. Ja myślę, że w perspektywie roku, a nawet półtora roku, bo pamiętajmy, że w Serbii w kwietniu 2022 roku odbędą się nowe wybory. Będą wybory prezydenckie, będą wybory parlamentarne zapowiadane przez prezydenta Vučića. No, prezydenckie będą na pewno i to oznacza, że w Serbii także ten rok to jest rok wyborczy. Prezydent Vučić będzie budował narrację pod kątem oczywiście zwycięstwa wyborczego Serbskiej Partii Postępowej i tutaj nie ma miejsca na jakieś wielkie ustępstwa w kwestii Kosowa, czyli w moim przekonaniu będzie dialog kontynuowany, ale bez przełomowych rozwiązań, w sumie tak jak do tej pory.
Doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UNCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.